Japończyk utrzymywał dobre relacje z przedstawicielami osławionych nowojorskich klanów Gambino, Lucchese i Colombo. Czerwony ojciec chrzestny, jak określano Iwankowa w Ameryce, zamieszkał w luksusowej dzielnicy Brighton Beach na Brooklynie, skąd zarządzał swoimi ludźmi. Kierował także gangsterami innego sącewskiego bossa, Siergieja Mogilewicza, który, podobnie jak Iwankow, był akurat na wystawce, czyli na wszelki wypadek wyjechał na jakiś czas z Rosji. On jednak wybrał Izrael, który akurat w wyniku operacji Most, polegającej na przerzuceniu kilkuset tysięcy Żydów z krajów byłego ZSRR do Ziemi Świętej, stał się nową ojczyzną dla wielu obywateli radzieckich. Natomiast sporo podwładnych Mogilewicza trafiło do Ameryki. Nawiasem mówiąc, bandyci ze wschodu jeździli wszędzie i robili interesy, gdzie się tylko dało. Od Afganistanu przez Europę Zachodnią po USA i Kolumbię. Wkrótce Japończyk rozszerzył swoją działalność o kolejne stany, Pensylwanię i New Jersey. Zajmował się głównie czerpaniem zysków z nielegalnego hazardu i handlu narkotykami, ale szybko zorientował się, że wielkie pieniądze można wyciągnąć także z firm doradztwa inwestycyjnego, wymuszając haracz od ich właścicieli. Zainteresował się jedną z nich, należącą do Rosjan, i zaczął wysysać z niej pieniądze. W sumie przejął prawie 3 miliony dolarów. Ale wtedy na trop jego działalności wpadła FBI i 8 lipca 1995 roku aresztowała Iwankowa. Gdy do jego mieszkania wkroczyli agenci, znaleźli kilkaset tysięcy dolarów, broń i znaczną liczbę paszportów. Japończyk trafił do więzienia, ale po pewnym czasie rosyjscy śledczy zaczęli starać się o zgodę na jego ekstradycję, podejrzewając go o zlecenie zabicia dwóch Turków w 1992 roku. W 2004 roku Iwankow stanął na rosyjskiej ziemi, jednak zarzutu udziału w zabójstwie nie udało się udowodnić. Szybko zaangażował się w działalność mafijną, a ponieważ trwała wówczas wojna starych sącewskich z młodymi wilkami, a także Rosjan z kaukaskimi gangsterami, powszechnie szanowany Iwankow mógł odegrać rolę arbitra w niejednym sporze. Raz jeszcze oddajmy głos Mishi Glenemu. W konflikcie między Słowianami a gangami z Kaukazu mogły istnieć elementy etnicznej nienawiści, ale za sugestywną retoryką stały przewidywalne motywy ekonomiczne. Od 1988 do 1990 roku Czeczenom udało się wywalczyć od sącewskiej braci częściową kontrolę nad portem południowym w Moskwie, przypis Artur Górski, oraz opanować niektóre najważniejsze obszary handlu samochodami. Najgłośniejszy konflikt między oboma gangami miał miejsce latem 1993 roku, kiedy Sącewo i czeczeńscy gangsterzy wzięli udział w strzelaninie w kinie Kazachstan. Zginął wówczas jeden z najsławniejszych członków bractwa, Cyklop. Ale Michajłow i jego ludzie powoli odzyskiwali swą pozycję w Moskwie. Jednak nie oznaczało to końca rozlewu krwi. Do gwałtownych starć dochodziło jeszcze przez ponad 10 lat. Jedno z nich, szczególnie krwawe, groziło destabilizacją całej postradzieckiej sceny gangsterskiej. Wojna pomiędzy wspomnianym dziadkiem Hasanem a Gruzinem Tarielem Onianim przybierało na sile i pociągało za sobą kolejne ofiary. Szerokim echem, nie tylko w Rosji, odbił się policyjny szturm na jacht Onianiego, na którym zwaśnieni gangsterzy mieli ponoć wyjaśniać sobie wszelkie nieporozumienia. Za kratki trafiło wówczas wielu uczestników tego spotkania, ale główni bohaterowie pozostali na wolności. I nadal toczyli wojnę. Iwankow podjął się roli mediatora, ale szybko stało się jasne, że trzyma stronę kompana z dawnych lat, Asłana Usojana. Być może dlatego właśnie musiał rozstać się z tym światem. Arbiter, jak wiadomo, musi być bezstronny, a nie drukować mecze, udając życzliwość wobec obu przeciwników. Nawiasem mówiąc, 4 lata później, w styczniu 2013 roku, jeden z nich, dziadek Hasan, został zastrzelony i spór wygasł śmiercią naturalną. Oniani natomiast od 2010 roku ogląda świat przez kraty. Tylko czy rzeczywiście Japończyk zginął dlatego, że pośredniczył pomiędzy dwoma bossami? Tak utrzymują media, ale wydaje się, że powodów mogło być więcej. Ostatecznie Iwankow dużo wiedział, naprawdę bardzo dużo. Także o powiązaniach świata biznesu i polityki z mafią. I nie wszystkim zależało, aby ta wiedza ujrzała światło dzienne. On sam powiedział kiedyś: nikogo się nie boję, Na tym świecie nie ma ani jednej osoby, której nie mógłbym spojrzeć prosto w oczy. Śmierć jednak patrzyła na niego przez celownik optyczny. Rozdział 15. Litewski łącznik. Pieniądze, które sołcewska mafia zarabiała także dzięki interesom z Pruszkowem, trafiały do banków w różnych krajach, od litewskich po te dalekowschodnie. Rosyjscy bosowie byli przekonani, że ich środki zdeponowane poza Rosją są bezpieczne. I nawet jeśli władze w Moskwie zaczną drążyć temat nielegalnych zysków, gangsterska fortuna pozostanie nietknięta. Albo naruszona w niewielkim stopniu. Dlatego sporym zaskoczeniem, nie tylko dla mafiozów, była decyzja litewskiego Sądu Najwyższego, który orzekł w 2013 roku, że państwo może konfiskować depozyty należące do rosyjskich grup przestępczych. Chodziło o niebagatelną sumę 32 milionów litów, czyli około 30 milionów złotych, znajdującą się na koncie w banku UKIO. Bank ten znalazł się pod lupą śledczych kilka lat wcześniej, gdy na jego konta zaczęły wpływać olbrzymie przelewy z komercyjnego rosyjskiego banku Discount. Beneficjentami wpływów były firmy zarejestrowane w różnych krajach, Machinery Trade S.A. czy Advanta Corporation. Okazało się, że Discount utracił licencję na prowadzenie działalności bankowej, a jego szefowie są podejrzewani o udział w praniu brudnych pieniędzy. Tak się złożyło, że kilka dni po tym wydarzeniu zastrzelono Andrieja Kozłowa, wiceprezesa Centralnego Banku Rosji, który dopatrzył się w działalności Discountu ogromnych nieprawidłowości. Główny udziałowiec banku UKIO, Władimir Romanow, również główny udziałowiec szkockiego klubu piłkarskiego Hertz, zbiegł z Litwy i wystąpił o azyl w Rosji, któremu zresztą przyznano. Na rosyjskich bosów padł blady strach. Wprawdzie strata równowartości 38 milionów złotych nie była porażająca, choć oczywiście niemiła, ale mogła okazać się kamieniem wywołującym lawinę. Precedensem, który podchwycą inni. To jednak osobny temat. Dlaczego Rosjanie tak chętnie lokowali swoje pieniądze na Litwie? Odpowiedź jest prosta. Tamtejsze struktury przestępcze utrzymywały dobry kontakt z Sołcewem, a ich macki sięgały władz. Na czele litewskiego podziemia kryminalnego stał Henrikas Daktaras, którego historia z upadkiem włącznie jako żywo przypomina dzieje niektórych pruszkowskich bosów. Gdy w upalny wrześniowy dzień 2009 roku oddział bułgarskich antyterrorystów wkroczył do jednej z rezydencji w nadmorskim Kranewie, jej właściciel osunął się bezwładnie na ziemię. Brodaty mężczyzna, przedstawiający się sąsiadom jako Kosta, przeżył tak wielki szok, że stracił przytomność. Policjanci jednak doskonale wiedzieli, że to gra szczwanego lisa, dla którego widok karabinowych lów to chleb powszedni. Skuli zatem zatrzymanego i zawieźli na komendę. Tam przypomnieli mu, że nie jest żadnym Kostą, a najgroźniejszym litewskim bosem i nazywa się Henrikas Daktaras i poszukiwany jest międzynarodowym listem gończym. Poszukiwania 52-letniego mafioza trwały dość długo, bo udało mu się zmylić pogoń. W środowiskach przestępczych krążyła wiarygodna legenda, jakoby Daktaras ukrywał się na hiszpańskim wybrzeżu. Czyli tak jak Andrzej Z. Słowik, który w 2001 roku został aresztowany, razem z dwoma innymi polskimi gangsterami, w miejscowości Casa Gaudia w okolicach Walencji. Przez pewien czas iberyjskie plaże tłumnie odwiedzali ludzie, którzy w swoich krajach mieli poważne problemy z wymiarem sprawiedliwości. Następnego dnia po zatrzymaniu Litwina szef bułgarskiego resortu spraw wewnętrznych, Cvetan Cvetanov, potwierdził, że Kosta to Daktaras, bos, którego nazwisko znane jest w całej niemal Europie. Gdy Litwa wystąpiła o ekstradycję zatrzymanego, Sofia nie robiła problemów. Niespełna miesiąc później Daktaras znalazł się w ojczyźnie i stanął przed obliczem prokuratora. Bos z Kowna pewnie jeszcze długo wylegiwałby się na bułgarskim słońcu, gdyby nie pogrążył go jeden z jego ludzi. Nakłoniony do współpracy z organami ścigania gangster Vitalijus Latunas wyjawił miejsce pobytu szefa. Razem z nim aresztowano także jego syna, Henrikasa, uważanego za potentata na litewskim rynku narkotykowym. Daktarasowi przypisuje się zlecenie wielu zabójstw, choć trudno uwierzyć, aby udało się go skazać za 30 głów. Taka liczba pojawiła się w doniesieniach prasowych. Wiadomo jedno, Litwin był nadzwyczajnym brutalem. Nawet w środowiskach przestępczych uważano, że lepiej się stanie, jeśli zniknie. 7 października 1993 roku przeprowadzono nawet na niego zamach. Killerzy wpadli do jego ulubionej restauracji Villa, strzelając z broni maszynowej do wszystkich klientów. 5 osób poniosło wówczas śmierć, ale Daktaras, znany także jako Henite, uszedł z życiem. To, co wydarzyło się wówczas w Kownie, jako żywo przypomina późniejszą egzekucję przeprowadzoną w warszawskiej restauracji Gama w marcu 1999 roku. Tam także zginęło 5 osób, przy czym żadnej z postronnych nic się nie stało. Egzekucję na Daktarasie zlecił jego główny konkurent Romantas Ganusauskas, noszący pseudonim Mongoł. Jednak wkrótce po dramatycznych wydarzeniach w willi Mongoł znikł. Daktaras wygrał kolejną partię mafijnych szachów. Kariera Henitego przebiegała typowo dla przestępców z jego pokolenia w tej części świata. Życia uczył się podczas kolejnych odsiadek w radzieckich więzieniach i obozach pracy i tam też zetknął się z worami w zakonie, którzy stworzyli sącewską mafię. Po raz pierwszy trafił za kratki w 1976 roku, jeszcze za ZSRR. Siedział w rodzinnym Kownie i w kolonii karnej w Nowosybirsku. Jako przestępca zajmował się niemal wszystkim. Kontrolował rynek narkotykowy, handlował kradzionymi na zachodzie samochodami. Spore zyski czerpał z haraczy i wymuszeń rozbójniczych. Wprawdzie jego edukacja nie trwała zbyt długo i zakończyła się na szkole podstawowej, ale Daktaras bardzo cenił książki, w których próbował znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie, jak żyć. Jako że najbardziej przypadła mu do gustu słynna powieść Maria Puzo, ojciec chrzestny, Henite postanowił żyć jak Don Corleone. I trzeba przyznać, że to postanowienie udało mu się zrealizować. Jak podkreślają litewscy komentatorzy, Daktaras nie odniósłby takiego sukcesu w przestępczym biznesie, gdyby nie otoczył się przyjaciółmi z politycznego establishmentu. Zawsze zabiegał, by uważano go za człowieka zapraszanego na salony, nawet jeśli ich gospodarze nie potwierdzali tych zaproszeń publicznie. Jednym z protektorów Daktarasa miał być prokurator generalny Arturas Paulauskas w latach 2000-2006, szef litewskiego parlamentu. Jak twierdzi Boss w swej książce Islikti z Mogumi, pozostać człowiekiem, niektórzy biznesmeni proponowali mu wspólne interesy, ale pod warunkiem, że będzie w nich uczestniczyć także Paulauskas. Nazwisko prokuratora, pozostającego w dobrych relacjach ze wspólnikami Daktarasa, miało otwierać drzwi do kolejnych zleceń i przetargów. Rzecz w tym, że to wersja mafioza. Prokurator Paulauskas w latach 90. zasłynął bowiem jako pogromca przestępczości zorganizowanej i być może w ten sposób przestępca chce go zdyskredytować. Pogłoski o dziwnych związkach Daktarasa z politykami pojawiły się także pod koniec lat 90., gdy gangster, skazany w 1996 roku, wyszedł z więzienia za dobre sprawowanie. Otóż według części opinii publicznej, przedstawiciele establishmentu, przerażeni spadkiem zysków z handlu narkotykami, mieli uwolnić gangstera, by ten na nowo zorganizował lukratywny proceder. Narkotyki na wielką skalę produkowało się wówczas w miejscowości Domeikawa, zwanej potocznie litewską Sycylią. A gdy zabrakło twardej ręki Bossa, znienacka wysechł strumień pieniędzy. Zabrakło skutecznej windykacji, która przekazywałaby je przedstawicielom władzy zainteresowanym rozwojem rynku. Ponoć właśnie dlatego Daktarasa wypuszczono zza krat. I przez pewien czas wydawało się nawet, że przed szefem mafii rysuje się świetlana przyszłość. A jednak Henite w końcu uciekł z kraju i spróbował ułożyć sobie życie na Bałkanach. Czyżby uznał, że polityczni patroni przestali go uważać za swojego człowieka? A może jedynie uroił sobie ich opiekę? Zamiast epilogu. To, czym obecnie zajmują się dawni pruszkowscy bosowie, okryte jest mgłą tajemnicy. Z jednej strony szefowie rozbitej mafii nie chcą, aby ktoś pokrzyżował im interesy, z drugiej zaś pewnie niezręcznie im przyznać się, że nie wszystko poszło tak dobrze, jak zakładali. Co jakiś czas pojawiają się informacje, jakoby kręcili się przy rynku paliwowym czy przy firmach deweloperskich, że korzystając z pośrednictwa słupów tworzą legalne firmy za pieniądze z przestępstw. Ale częściej są to wymysły dziennikarzy niż stan faktyczny. Jeżeli mafiozi nie mają ochoty ujawniać szczegółów swojej działalności biznesowej, zasłaniają się tym, że przenieśli swoje interesy za ocean, a przynajmniej gdzieś na kresy Europy. To tam wszystko hula, a tutaj w Polsce jedynie wydają pieniądze i szukają nowych możliwości. Poza tym mają pełną świadomość, że każdy ich krok jest obserwowany, że informatorzy Centralnego Biura Śledczego są w stanie namierzyć ich dosłownie wszędzie. Jeżeli którykolwiek z nich pojawi się w towarzystwie dawnych kompanów, natychmiast wzbudzi to podejrzenia śledczych, że oto odradza się grupa i rozpoczną się działania prewencyjne. Dlatego bosowie są ostrożni, dopiero uczą się funkcjonować w nowych dla siebie warunkach. Wiedzą, że prokuratorzy nie odpuścili i drążą wiele tematów, których dotychczas nie udało się zakończyć przed sądem. Jedno jest pewne. Mafiozi pragną przypominać samych siebie sprzed ponad 10 lat, za wszelką cenę tworząc więc wokół siebie aurę dostatku. Dlatego nadal jeżdżą dobrymi limuzynami i bywają w hotelach i lokalach, w których rachunki nie są na każdą kieszeń. Często można ich spotkać w towarzystwie osób zamożnych i wpływowych, także podczas rozmaitych imprez masowych, które uważają, że obecność u boku byłego bossa dobrze wpływa na wizerunek. Tak, tak. Twarz znana z kronik kryminalnych sugeruje, że biznes jest dobrze chroniony. Że niby struktur przestępczych już nie ma, ale były mafiozo może skutecznie odstraszyć konkurencję. Nawet jeżeli ma do dyspozycji zaledwie własne dwie ręce. Ci, którzy rządzili w półświatku kryminalnym, nadal chcą trzymać fason i wyglądać jak gangsterzy z hollywoodzkich produkcji. Niedawno w salonie znanego krawca, mającego swe pracownie w luksusowych hotelach, pojawił się jeden z najbardziej znanych bossów. Atelier zagranicznego mistrza nożyc znane jest w całej Europie. Garnitury i koszule na miarę szyją tu nawet najwyżsi politycy, krajowi i obcy. Noszenie tych strojów podnosi bowiem prestiż klienta, lokując go w szeroko rozumianej elicie. Oczywiście ceny usług są bardzo wysokie, ale noblesse oblige. Dawny gangster, który opuszczał zakład karny w bardzo eleganckim, najwyższej jakości garniturze, zamówił w salonie kilka koszul z najlepszej bawełny. Przy mankiecie każdej kazał wyhaftować monogram, pierwszą literę swojej ksywki. To jego znak rozpoznawczy. A może raczej marka? Czy jeszcze robi na kimś wrażenie? Z pewnością tak. Gangsterska galeria według masy.
Andrzej Czekikir. Zdecydowanie bohater nie z mojej bajki. Jeżeli gangster jest złym człowiekiem z definicji, to nie wiem, jak określić Kikira. Zwyrodnialec? Kiedyś wraz z S dokonał napadu rabunkowego na dom starszego małżeństwa pod Warszawą. Gdy staruszkowie postawili się, nie zamierzając wyjawić, gdzie trzymają kosztowności, Kikir i jego kompan zaczęli ich przypalać i polewać kwasem solnym. Oczywiście wyciągnęli interesującą ich informację. Za to, kiedy my wywieźliśmy go do lasu, za współpracę z dziadem, spieprzał jak oparzony, bo wiedział doskonale, że z Pruszkowem nie ma żartów. Razem z nim zawinęliśmy wtedy Andrzeja P. Salaputa, ale temu nie udało się uciec. Dostał łomot i za siebie, i za kumpla. Kikir już nie żyje, zginął w gangsterskich porachunkach, nawiasem mówiąc, z rąk dawnych podwładnych. Andrzej G. Junior. Na początku lat 90. wspólnik Piotra K. Bandziorka. Przez pewien czas rządzili razem w Śródmieściu, zanim dzielnicę przejął Pruszków. Później junior rozpoczął karierę solisty utrzymującego dobre stosunki z mafią. W połowie lat 90. sprzymierzył się z Jeremiaszem B. Baraniną, reprezentując jego interesy w kraju. Z czasem jednak coraz bardziej dokuczał i pruszkowskim, i wołomińskim, co skończyło się dla niego tragicznie. Zastrzelono go w przejściu podziemnym przy hotelu Marriott w Warszawie. Andrzej H. Korek, szef gangu Mokotowskiego, wywodzący się ze starej gwardii przestępczej. Choć teoretycznie stanowił konkurencję, grupa pruszkowska utrzymywała z nim poprawne relacje. Pruszków i Mokotów przeważnie nie wchodziły sobie w drogę. Jeżeli można o kimś powiedzieć gangster z klasą, to Korek zdecydowanie zasłużył na to miano. Oczywiście nie był święty, skrzywdzić też potrafił. W 2012 roku Trybunał w Strasburgu nakazał państwu polskiemu wypłacenie Korkowi odszkodowania w wysokości 5000 euro za naruszenie prawa H do godnego traktowania za kratkami. Andrzej K. Pershing. Jeden z najważniejszych bossów Pruszkowa, choć nigdy nie wszedł w skład tak zwanego zarządu. Stworzył strukturę konkurencyjną wobec starych pruszkowskich. Intelektualnie przerastał ich o głowę i najprawdopodobniej dlatego tę głowę stracił. Andrzej Z. Słowik. inteligentny. Umiał wkręcić się na pruszkowski szczyt, choć jego przeszłość drobnego złodziejaszka wcale tego nie uzasadniała. Artur B. Początkowo niezły bokser powiązany z grupą Barabasza. W latach 90. latał z Pruszkowem, ale wszystko, co zarobił, przepijał. Alkohol stał się rychło przyczyną jego śmierci. Bogdan D. Drex. Duża klasa. Gangster z talentem biznesmena. Wygadany, inteligentny, a nawet oczytany. Tyle, że oddający się głównie lekturze pozycji fachowych, czyli na temat mafii. Budził sympatię i szacunek miasta. Na przykład taki Nikoś rozmawiał z nim jak równy z równym. W Poznaniu nikt mu nie podskakiwał, bo Drex był mocny, a na układach z nim wychodziło się dobrze. Złe relacje po prostu się nie opłacały. W sumie szkoda, że człowiek z taką smykałką do biznesu postawił na przestępczość. Andrzej T. Tychol. Pochodzi z dość zamożnej rodziny prywatnych przedsiębiorców. W czasach PRL-u. Od początku zawodowej kariery blisko związany z Wojciechem P. Kochał piękne kobiety, nie gardził partnerkami kolegów. Krojew. Karierę przestępczą zaczynał w latach 80. jako członek grupy Ireneusza P. Barabasza. W Niemczech głównie okradał sklepy. Po powrocie do Polski kręcił się przy Pruszkowie, ale szybko został wyproszony ze struktur, bo wielokrotnie wykazywał się nielojalnością wobec grupy. Przeniósł się do Szczecina, gdzie zginął w wypadku samochodowym. Czesław B. Dzikus. Przedstawiciel Starej Gwardii w latach 80. uważany za jednego z najważniejszych pruszkowskich przestępców. Jednak rola szefa go przerosła. Nigdy nie wszedł do zarządu, a nawet został odsunięty przez byłych kompanów na boczny tor. Zmarł na raka, czyli śmiercią, jak na gangstera, nietypową. Czesław K. Ceber. Chłopiak dąb, niestety o umyśle nieco mniejszych rozmiarów. Silny, ale prymitywny. Początkowo kolegował się z nami, lecz z biegiem czasu coraz bardziej podobało mu się u dziada. Pewnie marzyły mu się mafijne szczyty, choć bądźmy szczerzy, nie były mu pisane. Tak naprawdę, gdyby nie porwanie syna oraz śmierć w zamachu bombowym w 1995 roku, postać Cebra nie przebiłaby się do mediów. Dariusz B. Bysio. Moja prawa ręka, człowiek od wszystkiego i od zarabiania pieniędzy i od podawania mi drinków. Oddany mi jak mało kto. Aby tego dowieść, podczas alkoholowej imprezy chciał uciąć sobie palec. Na szczęście te autodestrukcyjne plany pokrzyżowała moja żona. Dariusz W. Biznesmen powiązany z Wojciechem P., prowadzący liczne interesy w USA. To on pomógł grupie pruszkowskiej nawiązać kontakt z kolumbijskimi kartelami. Oficjalnie udziałowiec telekomunikacji polskiej SA sprowadzał do Polski ze Stanów Zjednoczonych centrale do obsługi numerów siedmiocyfrowych. Henryk N. Dziad, dowódca grupy z Ząbek, przez media uważany za szefa mafii wołomińskiej. Wielu dziennikarzy uwierzyło, że był niewinnym starszym panem zakochanym w gołębiach. Prawda wyglądała jednak zupełnie inaczej. Zwyczajny wozak, który świetnie przyswoił sobie miejskie cwaniactwo, stał się bandytą. Ireneusz J., gruby Irek. Jedna z najważniejszych postaci grupy łódzkiej. Pruszkowscy lubili go i akceptowali jako szefa podziemia kryminalnego miasta Włókniarek. Pomogliśmy mu nawet w starciu z ludźmi Nikosia. Gruby Irek był obdarzony takim ciosem, że pewnie wygrałby w starciu z niedźwiedziem. Poza tym miał wszelkie cechy przywódcze, dzięki którym trzymał swoją strukturę za mordę. Typowy samiec alfa, który nie znosił sprzeciwu, a choćby i drobnego powątpiewania w słuszność własnych decyzji. Jego ludzie po prostu bali się go i z tego strachu zorganizowali zamach. Udany. Irek nie porządził długo. Ireneusz P. Barabasz. Legenda pruszkowa. Przez pewien czas stał na czele pruszkowskiego podziemia kryminalnego. Media nieco na wyrost okrzyknęły go pierwszym ojcem chrzestnym polskiej mafii. W grupie wykonywał dość proste zadania, wymagające siły fizycznej i determinacji. Zdarzało mu się mylić adresy i poniewierać nie tych, co trzeba. Zginął w wypadku samochodowym. Jacek D. Dreszcz. Stary recydywista. Miał kłopot z dostosowaniem się do nowych czasów, w których nie można było bezkarnie wydłubywać ludziom oczu i skręcać im karków. Wielki autorytet w stołecznym półświatku kryminalnym przełomu lat 80. i 90. Zginął z rąk własnego syna Cezarego, który też zginął z rąk gangsterów. Janusz P. Parasol, jeden z liderów Pruszkowa, wywodzący się z PRL-owskiej recydywy. Prymityw, troglodyta i sadysta, którego kobiety omijały szerokim łukiem. Mój zapiekły wróg. Jeremiasz B. Baranina. Taki sam PRL-owski urka jak pruszkowscy starzy, tyle że z Galicji. Być może to krakowski sznyt sprawił, że media dostrzegły w nim kulturalnego, wytwornego gangstera, którym wcale nie był. Ani specjalnie obyty, ani przesadnie wszechmocny. Jako boss wykreował się na kogoś w rodzaju Jamesa Bonda, kryminalnego podziemia, rozdającego karty w mafii, niezbędnego dla służb specjalnych. No i oczywiście na uwodziciela pięknych, młodych kobiet, w czym pomógł mu osobliwy związek z Haliną G., Inką. Tak naprawdę w czasach rozkwitu Pruszkowa siedział cicho, a później wyjechał do Wiednia, gdzie zaczął kręcić lody na większą skalę. Szczytem jego możliwości okazało się odpalenie ministra sportu Jacka Dębskiego. Nie dowiemy się raczej, na czym polegał konflikt między nimi. Ale jak nie wiadomo, o co chodzi... Jerzy W., Żaba. Twardy na mieście, potulny, przeważnie choć z wyjątkami, pantoflarz w domu. Przez lata zaopatrywał kraj w narkotyki. Karol S. Człowiek, który posłał w zaświaty Mariana K., Ludwika A. i trzech ich żołnierzy. Przez dłuższy czas należał do grupy wołomińskiej, ale podobało mu się to z każdym dniem mniej. Uważał, że Maniek i Lutek żerują na jego ciężkiej pracy i nie zamierzał oddawać im działki, jakiej oczekiwali. Był charakternym facetem, dla którego czarne było czarne, a białe białe. Gdy uznał, że biały jest on, a jego szefowie stoją po ciemnej stronie mocy, zaczął planować zamach. W ten sposób przeszedł do historii jako autor najsłynniejszej egzekucji w dziejach polskiej mafii. Krzysztof K. Nastek. Bandzior od najmłodszych lat wychowany na warszawskiej Woli, a konkretnie na patologicznym Gibalaku, okolice ulicy Gibalskiego, niedaleko cmentarza żydowskiego. Razem ze Sławomirem S. Krakowiakiem trzymał dla Pruszkowa Śródmieście. Na jego życie nastawało wielu, choć nie zawsze chodziło o porachunki na tle finansowym. Czasami o kobiety. Do miejskiej legendy przeszedł zamach na Nastka przeprowadzony pod jednym ze stołecznych salonów gier. Gangster przeżył wówczas ostrzał z bliskiej odległości. Killer strzelał z zawilgoconej amunicji. Nie uniknął jednak przeznaczenia i wreszcie został zabity. Leszek D., Wańka, brat Malizny. Zupełnie niepodobny do brata, skłonny do rozwiązań pokojowych, choć nie przesadzajmy, święty na pewno nie był. Jeden z najinteligentniejszych starych, mafiozo-dżentelmen, w latach 80. uzależnił tysiące Polaków od amfetaminy. Ludwiga Lutek, drugi obok Mariana K., szef Wołomina. Obaj mieli w grupie taką samą pozycję, byli równoprawnymi partnerami, tyle że stary klepak z zadatkami na despotę i uzurpatora lubił pokazywać, że to on rządzi. Kiedy w grę wchodziły rozwiązania nie siłowe, a ekonomiczne, palmę pierwszeństwa przejmował Lutek, zdecydowanie bardziej inteligentny od Mańka i z szerszymi horyzontami, choć bez przesady. Wyzionął ducha, podobnie jak jego kompan, w gamie. Marcin B. Bryndziak, szef jednej z bojówek Pruszkowa, przez dłuższy czas mój ochroniarz. Przez moment silnie związany z Rympałkiem. Człowiek, którego najlepiej było omijać z daleka. Mówiono o nim, że gdy inni przestawali bić, on się dopiero rozkręcał. Marek Czy, Rympałek. Brutalny innowator. Dokonał skoku tysiąclecia na konwój z pieniędzmi dla ZOZ-u. Autor wielu złodziejskich patentów. Bali się go nawet starzy. Marek D., Dorian. Naprawdę nazywa się inaczej, ale z rozmaitych względów uznałem, że w tej książce będzie figurował pod zmienioną tożsamością. Legenda półświadka warszawskiej Pragi. Kierowca Andrzeja K. Pershinga i jego bliski współpracownik. Ciężko ranny w zamachu na swojego szefa, killerzy pomylili obu mężczyzn. Marek F. Western. Wystarczy spojrzeć na jego zdjęcie i wszystko robi się jasne. To jeden z tych, który udaje kogoś, kim nie jest. Ubrany w kowbojski kapelusz i skórzaną kamizelkę z frędzlami starał się upodabniać do bohaterów kowbojskich filmów, choć nie wiem, do czego było mu to potrzebne. Ostatecznie na Indian nie polował, bo o tych w Wielkopolsce raczej trudno. Pragnął uchodzić za mocnego i wpływowego bossa, ale moim zdaniem stanowił co najwyżej karykaturę szefa grupy przestępczej. Tacy jak on królują dziś w internecie, wygrażając i pomstując na innych, robiąc z siebie twardzieli. Pod warunkiem, że nie muszą ujawniać tożsamości. Marek M., Gruby Marek. Legenda nielegalnego hazardu czasów Polski Ludowej. Podobno Hazard stał się jego konikiem po tym, jak wygrał motocykl w kościelnej loterii. Razem z Pershingiem zorganizował pokątne kasyno w sopockim Grandzie. Zmarł w 2014 roku. Marek M. Oczko, szef szczecińskiego podziemia kryminalnego. Początkowo rezydent Pruszkowa na Pomorzu Zachodnim, z czasem się usamodzielnił. Oczywiście za zgodą dotychczasowych mocodawców. Pozostawał w szczególnie dobrych relacjach z Andrzejem Z., Słowikiem. Podobnie jak tamten przybrał nazwisko żony. Prawdziwy charakterny twardziel. Gdy wielu pytało, skąd wziął się pseudonim, przeważnie padała odpowiedź. Bo ma parchawe oko. Dlaczego? Tego nie wiedział nikt. Marian Kozina, vel Riccardo Fanchini. Śląski watażka, który wielką karierę zrobił za granicą. Związał się z rosyjską mafią, którą reprezentował w rozmaitych biznesach porozrzucanych po świecie. Obecnie przebywa w amerykańskim więzieniu i prawdopodobnie sypie kompanów. Uważa się go za najsłynniejszego gangstera o polskich korzeniach. Marian K. Maniek, vel Stary Klepak. Jeden z najważniejszych bossów polskiej mafii. Razem z Ludwikiem A. Ludkiem rządzili grupą wołomińską. Obdarzony gangsterską charyzmą, wywierał przemożny wpływ na otoczenie. Bywał porywczy, ale można się było z nim dogadać nawet w trudnych sprawach. Nie można tego powiedzieć o jego synu Jacku K., który przejął po nim schedę. Maniek hartował charakter, jak większość starych, w PRL-owskich więzieniach. Należał do grypsujących, narażonych na szykany służby więziennej. Do legendy przeszła historia, jak to grypsujących więźniów pierwszego dnia odsiadki wrzucono kolejno do furgonetki, która powoli krążyła po dziedzińcu zakładu karnego. Po kilku rundach z paki wypadał skatowany delikwent. Na taką przejażdżkę klawisze zaprosili także Mańka. Po kilku kółkach pojazd, czule zwany kurwowozem, zatrzymał się, a ze środka spokojnie wyszedł osadzony. Przyszły boss grupy wołomińskiej był obdarzony wielką siłą. Umiał się bić, więc poradził sobie z oprawcami. Podobno odwetu nie było. Mańka zastrzelono w warszawskiej restauracji Gama. Mirosław D. Malizna. Swoją gangsterską karierę zaczynał jako taksówkarz, wożący złodziei na akcję. Potem stał się pełnoprawnym przestępcą. Na pewnym etapie odbiło mu i zaczął się uważać za szefa grupy. Stał się wówczas naprawdę niebezpieczny. Nikodem S. Nikoś. Legenda gdańskiego półświadka kryminalnego. Skłócony ze starymi, a mój przyjaciel, poniósł śmierć w jednej z gdyńskich agencji towarzyskich. Megaloman, choć z klasą. Miał wielkie parcie na ekran, co zresztą zaowocowało jego występem w filmie Sztos. Paweł M. Małolat. Jeden z wielu gangsterów o tym pseudonimie, ten najbardziej znany. Kolejny wychowanek wolskiej patologii. Człowiek niezwykle brutalny. Fama głosiła, że zasztyletował nad Wisłą dwóch ludzi, których ciała ukrył tak skutecznie, że nigdy nie zostały odnalezione. Początkowo latał z Jackiem D., Dreszczem i jego rodziną, a następnie u Pershinga. Został kierowcą Andrzeja K. oraz jego prawą ręką. Ciągnęło go do biznesu i polityki. Widziany był na słynnym pikniku SLD na strzelnicy w Rembertowie. Piotr K. Bandziorek. Prawa ręka wołomińskich bossów. Mariana K., Mańka oraz Ludwika A., Ludka. Niezwykle barwna postać w warszawskim półświatku. Należał do ekipy, która pod koniec lat 80. pacyfikowała stołeczne dyskoteki. Silny i chętny do bitki. Jego grupa ściągała haracze m.in. na Woli, Żoliborzu, a nawet na Pradze. Przez pewien czas ukrywał się w Niemczech. Rafał H. Czarny. Jeden z najbliższych współpracowników szczecińskiego bossa Marka M. Oczka. Odpowiedzialny m.in. za dystrybucję narkotyków na Pomorzu Zachodnim. Pozbawiony wsparcia ze strony byłego bossa, gdy policja zaczęła rozbijać strukturę, zaczął zeznawać na niego, przyczyniając się do aresztowania i skazania Oczka. Robert B. Bedzio. Jeden z najbliższych współpracowników Pershinga, jego ochroniarz. To on poinformował mnie o śmierci Andrzeja K. W 2014 roku został zatrzymany przez CBŚ pod zarzutem kierowania odradzającym się gangiem ożarowskim. Grupa ta miała zajmować się handlem amfetaminą. Robert F. Franek. Opodatkował wszystkie lokale z automatami do gry w Polsce. Świetny menedżer. Zarabiał dla mnie wielkie pieniądze. Naprawdę bystry chłopak. Roman Z. Zachar. Typowy pruszkowski bandzior, dobry wojownik, charakterny, zasłynął tym, że podczas pojedynku na pięść w Międzyzdrojach zabił ratownika. Nie zrobił tego celowo, co uwzględnił sąd, skazując Zachara jedynie na 1,5 roku więzienia. Przez wiele lat stał na dyskotekowych bramkach, obecnie wiedzie spokojne życie glazurnika. Ryszard B. odsiaduje wyrok za zabójstwo Pershinga. Dzięki zbrodni popełnionej w grudniu 1998 roku stał się jednym z najgłośniejszych zabójców polskiej mafii, choć sam nigdy się nie przyznał do tego czynu. Przez pewien czas próbowano mu także przypisać zabójstwo szefa policji Marka Papały. Popierany przez Mirosława M. Maliznę, ten były człowiek od wszystkiego, Nikosia, zrobił zawrotną karierę w pruszkowskich strukturach. Prowadził do Pruszkowa niewielką, ale brutalną ekipę zapaśników z Pomorza. Zanim został gangsterem, realizował się w biznesie, głównie samochodowym. Ryszard P. Krzyś. Najbliższy mi człowiek z zarządu Pruszkowa. Przez pewien czas się przyjaźniliśmy, ale szybko zrozumiałem, że zależy mu tylko na pieniądzach, które potrafiłem zarabiać. W rzeczywistości był równie wredny jak większość jego kompanów. Ryszard S. Kajtek. Dusza człowiek, bardzo pomocny i współczujący. Jeśli z biegiem lat utracił te dobre cechy, to tylko dlatego, że zepsuli go kompanii z Pruszkowa. Nie jego jednego, rzecz jasna. Przyjaźnił się ze wspólnikiem słynnego wataszki z lat 50. Jerzego Paramonowa. Sławomir K. Chińczyk. Członek grupy Dariusza B. Bysia. Zajmował się przeważnie rozstrzygnięciami siłowymi, ale zdarzało mu się, gdy kompanii nie widzieli, odpuścić dłużnikowi karę fizyczną. Zatrzymany w Sopocie w 1994 roku wraz z innymi tuzami Pruszkowa. Sławomir S. Krakowiak. Wspólnik Nastka. Zajmował się równocześnie biznesem i gangsterką. Uważany przez niektórych za szefa gangu śródmiejskiego. Pogrążył go m.in. świadek koronny Piotr K., pseudonim Broda. Ten sam, którego zeznania posłały za kraty nieżyjącego już policjanta Sławomira Opale. Stanisław K. Belfegor. Przez media określany mianem kasjera polskiej mafii. Niesłusznie, choć faktycznie miał talent do robienia pieniędzy. Wraz z braćmi D., Leszkiem i Mirosławem zajmował się handlem kokainą. Także z nimi założył hurtownię, która stała się miejscem spotkań polskiej elity przestępczej. Stanisław M. Biznesmen z Pomorza, luźno związany z grupą pruszkowską, ale nie gangster. W latach 90. człowiek niezwykle ustosunkowany w kręgach lokalnej władzy. Jego nazwisko otwierało przed nami wiele drzwi. W latach 90. właściciel luksusowego hotelu nad Bałtykiem, a także wspaniałej rezydencji przy berlińskim Kudamie oraz zamku w Badenii-Wirtembergi. Właściciel największego kasyna w Gdyni. Wiesław N. Wariat, brat Henryka. Niewykluczone, że to on był prawdziwym szefem grupy Ząbkowskiej. Osobowość absolutnie zgodna z ksywką. Zginął tragicznie, jak wielu. Wojciech B. Budzik, przedstawiciel starej pruszkowskiej recydywy. Prosty chłopak, może nawet przesadnie prosty. Bliski kompan członków mafijnego zarządu, sam jednak nigdy nie wspiął się na szczyt. Uczestnik słynnych wydarzeń w hotelu George w lipcu 1990 roku. Wojciech K. Kiełbacha. Mój przyjaciel z czasów powstawania grupy pruszkowskiej. Potem związany z jej wrogami. Został zastrzelony pod sklepem spożywczym w Pruszkowie, ale media pisały, że był to sklep mięsny. Żeby pasowało do Kiełbachy. Wojciech P. Warszawski biznesmen. Amator luksusu i pięknych kobiet. Organizator wyborów Miss Polski. Nie był członkiem grupy pruszkowskiej, ale intensywnie się przy niej kręcił, sprawiając wrażenie człowieka doklepanego z miastem. Zbigniew K. Ali. Weteran PRL-owskich zakładów karnych. Uważany za jednego z pierwszych szefów grupy pruszkowskiej. Swą wiodącą pozycję utracił pobójcę z Januszem P. Parasolem. W efekcie starcia na czele grupy stanął ten drugi. Później przez lata Ali działał, z dobrym rezultatem na własny rachunek, trudniąc się m.in. lichwą. Zbigniew E. Hemla. Jeden z gangsterów, którzy swoją karierę zaczynali na występach gościnnych w Hamburgu jako sklepowi złodzieje. Był w tym dobry, więc zgromadził wystarczające fundusze do otwarcia, już w Polsce, warsztatu tapicerskiego, który to interes działa po dziś dzień, a jego właściciel nie ma nic wspólnego z przestępczością. Choć wypisał się z grupy pruszkowskiej, pozostał lubiany przez jej członków. Zbigniew M. Carrington. Jeden z tych, którzy dorobili się na przemycie. Przylgnęło do niego określenie król spirytusu. Gdyby robił przestępczą karierę w Pruszkowie, nie zaszedłby tak daleko, ale na pograniczu polsko-niemieckim konkurencja była niewielka. Został bosem. Prowadził nieustającą krwawą wojnę z Jackiem B., Lelkiem, miejscowym rywalem. Pruszków po cichu wspierał obu, czekając, który wykrwawi się szybciej. Silniejszy okazał się Lelek. Zbigniew N., król spirytusu, importer marki Royal do Polski, główny aktor tak zwanego Schnapsgate. Swoje imperium tworzył w Hamburgu w latach 80. Jego bliskim współpracownikiem był w tamtym czasie Fankini. Zbigniew N. do nieba udał się 1 listopada 1991 roku bezpośrednio swoim Ferrari Testarossa, pod którym jego były wspólnik podłożył bombę. Zbigniew T. Pastor. Drugi po oczku mocny człowiek Szczecina. Gdy dochodziło do nieporozumień pomiędzy Pruszkowem i Szczecinem, Pastor należał do tych, z którymi można było mediować. Choć ze starymi nie chciał gadać. Kilka lat spędził w niemieckich więzieniach. W Polsce w 2012 roku dostał zaledwie 3,5 roku ograniczenia wolności. Sąd uznał, że Pastor się zmienił i w chwili wydawania wyroku nie był już takim samym bandytą, jak jeszcze kilkanaście lat wcześniej. Zbigniew W. Zbynek. Bardzo malownicza postać wśród pruszkowskich. Brutal. Wychowany na bazarze, ale obdarzony pewną kulturą osobistą. Na szersze wody wypłynął, gdy ja już zdobyłem wysoką pozycję w przestępczej hierarchii. Zadbany, włosy obowiązkowo na żel, zawsze chętny do zabawy. Wpuszczałem go do planety jako jedynego gangstera z Pruszkowa. Ze smykałką do biznesu podobał sobie zwłaszcza solaria i wypożyczalnie kaset wideo. W wolnych chwilach latał na dyskoteki z byłym karateką, niejakim Lewisem. Z lubością wszczynał tam burdy i masakrował przeciwników. Lubił broń palną i chętnie z niej korzystał. Niektórzy odczuli to na własnej skórze, także ci poznani na dyskotekach. Zdzisław S. Simon. Jeden z najważniejszych bossów śląskiego podziemia kryminalnego. Przez pewien czas współpracował z Pruszkowem, ale w pewnej chwili współpraca ta zakończyła się konfliktem. Zastrzelono go w 1999 roku pod jego własną knajpą Zielone Oczko w Będzinie. Wiele wskazuje na to, że killerów wysłał Ryszard B. Tradycje gangsterskie Simona kontynuował jego syn, zwany Młodym Simonem. Zygmunt R., ochrzczony przez media ksywką Bolo. Przez nas nazywany Zigim bądź Kabanem. Perfidny intrygant, przebiegły, a przy okazji maniak seksualny. Damsko-męskie zabawy najbardziej smakowały mu w trakcie dziennika telewizyjnego. Między 19.30 a 20.00 nie wolno było go niepokoić.
Dziękujemy za wysłuchanie książki Masa o bosach polskiej mafii. Jarosław Sokołowski-Masa w rozmowie z Arturem Górskim. Czytali Artur Górski, Andrzej Hausner. Jarosław Sokołowski-Masa,
Tomasz Sobczak.
Marek D. Dorian,
Jakub Wieczorek.
Sławomir K. Chińczyk,
Janusz Zadura.
Karo,
Roch Siemianowski.
Rafał H. Czarny,
Maciej Więckowski.
N.
Filip Kosior.
Wydawca Pruszyński Media. Producent wykonawczy Biblioteka Akustyczna. Kierownictwo produkcji Anna Kotlonek-Kowalik. Realizacja Studio Takto. Nagranie na podstawie edycji książkowej, wydanie pierwsze, wydawnictwo Pruszyński Media, spółka z o.o., Warszawa 2015. Prawa do tekstu Artur Górski 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nadań RTV bez zezwolenia zabronione.